O ironio losu, tydzień temu we środę, jako dyrektor poradni, przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej z interwencji w sytuacji zagrożenia, w sytuacji kryzysu. Omawialiśmy punkt po punkcie, co zrobić, gdy coś się zadzieje, na przykładzie wybuchu pieca w szkole. Jak reagować, jakie służby wezwać, jak delegować, rozdzielać zadania, komunikować się z prasą, jak powiadomić rodziców, jak zachować spokój, regulować emocje, jak być skuteczny w tym działaniu i bardzo szybkim. Przećwiczyliśmy po prostu to wszystko. To było jakby prorocze. Tak jakby ktoś chciał, żeby byli przygotowani do tej najtrudniejszej roli. Jako nauczyciele, wychowawcy. Żeby wiedzieli, co powiedzieć swoim uczniom. Jak udzielić wsparcia w sytuacji kryzysu. I to była pierwsza moja wizyta w szkole. Tydzień przed zdarzeniem. Pierwszy raz w życiu byłam w przewodowie. Tego dnia kawę podała mi pani, której mąż zginął. Nikt się tego nie spodziewał. Maleńka wieś na końcu Polski. Dwie osoby pracują na placu i nagle wydarza się coś i ich nie ma. Myślę, że to zaskoczyło wszystkich.
Zapłać, szczęść Boże.
Może jest puste, to zabierzemy. Nasza parafia ma 900 osób, z tym, że nie wszyscy tutaj mieszkają, także faktycznie w całej parafii może być około 600 osób. Te wioski, one są popelgerowskie. I większość to są ludzie już starsi, młodzi po prostu wyjeżdżają stąd za pracą. Coraz to nowocześniejsze maszyny rolnicze sprawiają, że do obsługi tych tysięcy hektarów, które są wokół, potrzeba coraz to mniej ludzi, mniej rąk. No i ci, którzy są w nadmiarze, żeby zarobić na chleb, no to muszą wyjeżdżać do większych miejscowości czy za granicę. No życie to jest spokojne, no bo w dzisiejszych czasach, jeżeli tylko ktoś ma środki utrzymania, tutaj ludzie mają przecież renty, emerytury, to żyje się bardzo spokojnie i bardzo dobrze. No wiadomo, jeżeli ktoś chce pójść do większego marketu czy do kina, do teatru, no to już musi wyjechać stąd do większej miejscowości niestety. Na przykład siedziba gminy jest prawie 20 km od nas, miasto powiatowe 45 km, no a do stolicy województwa to mamy chyba ze 180.
To dla pana. Tu jest cukier, a to już jest posłodzone. Tak, dziękuję. Proszę bardzo.
Natychmiast po wybuchu wojny było bardzo wielu emigrantów, a więc oni przekraczali granicę tutaj w pobliskim punkcie przejścia granicznego w Dołhobyczowie. No i trzeba było tym uciekinierom wojennym pomagać. Ludność mieszkająca tutaj w mojej parafii takiej pomocy udzieliła tym uchodźcom. Czy jakieś działania wojenne, czy tak jak teraz zdarzyło się, że jakaś tam zabłąkana rakieta spowodowała śmierć dwóch osób, nikt sobie tego nie wyobrażał. Raczej to było nastawione właśnie w ten sposób, żeby pomagać tym, którzy z terenów prawdziwie wojennych uciekają.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muszę się dostać do bloku numer 23.
Niestety, nie może pan się tam wjechać.
To jak mam się tam dostać?
Nie pomożemy, naprawdę trzeba zawrócić, dobrze?
A przejście przez osiedle, ewentualnie?
Nie można w ogóle przejść, nie. Poza tym nawet jak panu uda się tutaj przejść, to i tak dalej pana nikt nie wpuści. Do widzenia.
My na wschodzie wiemy, że wojna się toczy. Mamy kontakt z obywatelami Ukrainy codziennie, każdego dnia w sklepie, w aptece, na chodniku. Ukraińcy przyjeżdżają przez przejście w Dełhobyczowie, przejście graniczne w Zosinie, robią zakupy, normalnie próbują jakoś żyć, funkcjonować. Pierwsze tygodnie wojny nie były to osoby, które aż tak bardzo mocno były poszkodowane. Kolejne tygodnie to były osoby, które już doświadczyły wojny. Mieszkańcy strefy przygranicznej również słyszeli, bądź z oddali gdzieś widzieli wybuchy, które miały miejsce tuż zaraz za granicą. Oswoiliśmy się trochę z tą trudną sytuacją. Gdzieś tam z tyłu głowy przypominało nam się to, że granica państwa narysowana na mapie nie jest murem obronnym naszego kraju. W każdej sytuacji może się coś wydarzyć. Zresztą myślę, że w każdym z nas lęk powstał 24 lutego. Też nie byliśmy pewni, co z nami. Do granicy z Ukrainą mam 3 kilometry. Jeszcze bliżej niż mieszkańcy Przewodowa. Też się zastanawiam. W dniu, kiedy wybuchła ta rakieta, pierwsze co zrobiłam, to pojechałam po moją mamę, która mieszka w miejscowości Chorodło, 100 metrów od Bugu. I zabrałam ją do domu. Kolejna rzecz, zatankowanie samochodu, wypłacenie pieniędzy, bo nie wiemy, czy coś się wydarzy. Po prostu w nas chyba uruchomione zostały już pewne mechanizmy, jakbyśmy przetrenowali już pewne rzeczy. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest miejsce, w którym takie sytuacje są realne.
W tej szkole pracuję od 1986 roku, więc jest to jedyny mój zakład pracy. I całe życie tutaj mieszkałam, od 5 lat zmieniłam miejsce zamieszkania, ale emocjonalnie jestem związana z tymi ludźmi bardzo. I ludzie również, ta społeczność lokalna jest związana z nami, ze szkołą. Jest to takie centrum kultury. No na razie tak widzę, że ludzie scementowują się jeszcze bardziej. My doświadczamy tych zdarzeń tak cyklicznie i one się nam nakładają w czasie, począwszy od tego 24 lutego. Trochę te emocje zostały w pewnym momencie już wyciszone i teraz znowu takie przebudzenie, jak gdyby ciężkie, trudne. Ja dowiedziałam się o tym zdarzeniu w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem szkoły. Pierwsze wrażenie to było niedowierzanie i ogromne przerażenie. Uderzyło nas to, że to tak blisko od tego miejsca i mogliśmy równie dobrze w tym momencie być tutaj z dziećmi. Mamy 71 uczniów, w tym 16 dzieci w oddziale przedszkolnym, grupa 5 i 6-latków. I dzieci już były w tym momencie w swoich domach pod opieką rodziców. W szkole pozostali jedynie pracownicy obsługi jeszcze. I zaledwie 300 metrów bliżej mogliśmy ponieść ogromne straty. Jest mi bardzo ciężko to analizować, ale jak silny był to wybuch, to świadczą tutaj uszkodzenia w budynkach sąsiadujących ze szkołą. Są tu dosyć duże zniszczenia. W tym całym nieszczęściu zaoszczędzone zostało życie dzieci.
Listopada to taki czas, kiedy wszystko się chyba zmieniło. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu w Przewodowie skontaktowałam się z wójtem gminy Grzegorzem Drewnikiem, który w porozumieniu z panią starostą przekazał taką prośbę i takie zapotrzebowanie wsparcia psychologicznego na miejscu. Wykonałam 2 telefony do 2 psycholożek, które mają ogromne doświadczenie w interwencji kryzysowej. I udałyśmy się natychmiast na miejsce zdarzenia, tak żeby ewentualnie wesprzeć rodziny osób poszkodowanych, tych, które zginęły na miejscu. I nie tylko. Byłyśmy przygotowane tak naprawdę na wszystko. Rozmawiałyśmy z osobami, które jako pierwsze znalazły się na miejscu zdarzenia. Tak jak funkcjonariusz policji czy członkowie OSP. Oni też potrzebowali chwilę porozmawiać. Myślę, że ta noc była bardzo trudna z 15 na 16, dlatego że na miejscu było bardzo dużo służb, bardzo dużo dziennikarzy, dużo było niewiadomych, czekaliśmy na rzetelne informacje, co to tak naprawdę się wydarzyło, ile osób ucierpiało, kogo to dotknęło. Co by było, gdyby ta sytuacja wydarzyła się 1,5 godziny wcześniej? Gdy dzieci by wracały ze szkoły do domu, pieszo bądź autobusem, albo byłyby jeszcze w szkole. I co będzie dalej? Czy nam już nic nie zagraża? Na pewno to jest trudny czas. Dzisiaj pierwszą informację, jaką usłyszałam w radio, to to, że około 10 milionów Ukraińców nie ma prądu w domu. To jest nie do pomyślenia. Jest już poniżej zera na dworze. Jeżeli nie ma ogrzewania, nie ma prądu, to jakie są warunki bytowe tych ludzi? To mnie niepokoi najbardziej. Co się będzie z nimi działo dalej? Jak będą sobie po prostu z tym radzić? Nie każdy odważył się wyjechać na zachód Europy. Wiele osób zostało, szczególnie tych osób starszych. Bo nie mają też do kogo pojechać. Alarmy bombowe są cały czas na Ukrainie, każdego dnia praktycznie. Ukraińcy już przyzwyczaili się tak naprawdę do tego. Z tych rozmów, które ja też z nimi prowadzę, po prostu jest alarm, chowam się, ewakuuję się, nie jestem na zewnątrz. To, co mogę, tu robię, kończy się, wychodzę, idę do pracy, odbieram dziecko z przedszkola, robię zakupy, odrabiam z dzieckiem lekcje po szkole. Tak więc to jest takie normalne życie. Życie w okopach, życie w ekstremalnej sytuacji, ale życie. Bo każdy chce po prostu żyć. To pozwala przetrwać i zachować zdrowie psychiczne.
Wszyscy idą, a ja zostanę. Co mogę powiedzieć? Nic nie wiem.
Gdzie byłam? Wróciłam z pracy, o tak w tę porę.
Do mieszkania, tutaj mieszkam i słyszę na ptowni jakiś wybuch. Mówię, Boże kochany, wyskoczyła sąsiadka, mówi, może to butla z gazem. Patrzymy, a tam taki dym, kłęby dymu. No i rozpłakałam się, wróciłam do domu i tylko tyle było. Kłęby dymu, tak jak na Ukrainie. Zginął mojej koleżanki mąż. Tutaj z pracy. No boję się, bo człowiek nie wie, na czym tu stoimy, jak tutaj co jest. W pracy jako tako. Wracam po pracy, boję się. No bo nie wiemy, co może być. Jesteśmy tak wszyscy w takim strachu, w takiej niepewności.
Ewelinka, zobacz, czy Gosi Bielak tam nie ma.
Najtrudniejszy był moment, kiedy zatrzęsły się budynki, bo ludzie po prostu nie wiedzieli, co będzie dalej. I obawa przed tym, że może dojść do kolejnego jakiegoś uderzenia. To były takie pierwsze wrażenia. No i to niesamowicie zablokowało tych ludzi starszych. Dzisiaj skorzystał z pomocy pan, który z jedną z ofiar 5 minut przed tym wydarzeniem rozmawiał i odszedł zaledwie kilkadziesiąt metrów od tego miejsca i to się zdarzyło, czyli stał plecami do tego zdarzenia. Musiał przysłonić głowę, bo jakieś tam fragmenty leciały z góry. Także też bardzo to się odbiło na jego psychice. Rozmawiał dzisiaj ze mną, mówił, że ma problemy ze snem, między innymi jest mu ciężko bardzo.
Byliśmy na miejscu już przed godziną 8, 16 listopada. Psycholodzy w głównej mierze tego dnia zajmowali się wsparciem kadry pedagogicznej, ponieważ nauczyciele przyszli od razu na 8 do pracy, pomimo tego, że w swoich domach zostawili dzieci. Myślę, że dla nich to też było bardzo trudne. Nikt z rodziców nie zdecydował się przyprowadzić dziecka do szkoły. Po zobaczeniu tego, że w szkole są dziennikarze, a nie ma dzieci, w moim sercu powstało takie ogromne poruszenie, że to miejsce powinno być wypełnione dziećmi, a nie dziennikarzami. Że tutaj odwrócone coś zostało bardzo mocno. I mieliśmy taką chwilę czasu z dziennikarzami z całego świata, by porozmawiać o tym, że to miejsce musi być oddane z powrotem dzieciom. Trzeba troszeczkę sytuację uspokoić. zatelefonować do rodziców, każdy z wychowawców, poinformować o tym, że jest wsparcie psychologiczne na terenie szkoły i że w każdej chwili mogą przyjść. Dziennikarze nie stawiali oporu, zrozumieli. Sytuacja dla wszystkich była bardzo trudna i tego dnia przybyło do szkoły kilka mam, które mieszkają blisko miejsca zdarzenia. Były w bardzo takim złym stanie. Niepokój o to, co będzie dalej. Czy to już jest koniec? Czy ta sytuacja już się nigdy więcej nie powtórzy? Czy jesteśmy bezpieczni tu i teraz? A czy nic nie zagraża moim dzieciom? To były te zdania, które były wypowiadane najczęściej. Psycholodzy rozmawiali z nimi i udzielali wsparcia tak, jak potrafili. W tym ważnym, takim trudnym czasie najważniejsze było to, żeby po prostu być. Żeby potrzymać za rękę, żeby razem popłakać, a żeby dać w ręce gorącą herbatę.
La notizia che è stata pronunciata anche dal presidente polacco Duda che si tratterebbe di un missile antiaereo ucraino.
Następnego dnia 17 listopada sytuacja się odwróciła, szkoła została wypełniona dziećmi. Psycholodzy od rana do późnych godzin popołudniowych pracowali w klasach. Dzieciaki wykonywały różnego rodzaju zabawy. Prace plastyczne. Po rozmowach o trudnych sprawach dzieci bardzo szybko się zaaklimatyzowały. Pojawił się śmiech, pojawiła się radość. Wróciły tak jakby do swojej rutyny i myślę, że to było takie najbardziej istotne. I pozwoliło wrócić do normalności.
Jeszcze nie ma autobusu. Autobusek podjedzie, pani po was przyjdzie. I pomalutku, bo na schodach może być ślisko. Schodzicie.
Tak jak rozmawiam z uczniami ze starszych klas, to sobie analizują, czy to zagrożenie może spowodować to na przykład, że mój tata pojedzie do pracy i z tej pracy nie wróci, że coś się wydarzy w tym momencie. W tych kategoriach dzieci tutaj myślą. Dzieci są otwarte, chcą bardzo dużo mówić i to jest dla nas pocieszający sygnał, że nikt się nie przyblokował i nikt nie stoi na uboczu i nie jest... Już jedziemy. Nie jest smutny, nie jest przerażony. Chce rozmawiać, chce o tym mówić. I pozwalamy dzieciom bardzo dużo mówić. Pozwalamy się wypowiedzieć, a my tłumaczymy to w kategoriach wypadku i zaznaczamy, że żyjemy, mimo tego nieszczęsnego incydentu, żyjemy w kraju bezpiecznym, gdzie zagrożenie to nie powinno się więcej powtórzyć.
Akurat to jest miejsce, są magazyny, nie? No i akurat było w trakcie przyjęcia kukurydza z pola. No i niestety to znaleźli się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. No jeden budynek to już go nie ma, a drugi to nie będzie uległ pęknięcia czy tego, no będziemy później po prostu to oszacować, to wszystko. Na razie naprawdę to jesteśmy skupieni, dać jakieś wsparcie, jak gdyby moralne, na tyle, ile jest to możliwe dla rodziny. Skupimy się jak gdyby na pożegnania tych dwóch naszych pracowników, które dla nas oszacujemy jako największa strata. Potem będziemy się martwić o rzeczy materialne, powiedzmy.
Najbardziej dotknął mnie fakt, że zginęły dwie bardzo dobrze znane mi osoby, z którymi praktycznie tutaj współpracowaliśmy, współdziałaliśmy, bo szczególnie jeden z panów, pan Bogdan Woś, był osobą życzliwą, bardzo empatyczną, bardzo komunikatywną, chętną do niesienia nam pomocy w zakresie działań statutowych szkoły, zarówno tych dydaktycznych, jak i wychowawczych. rokrocznie przygotowywał nam szkielet, całą konstrukcję do szopki, do jasełek. Bardzo dużo pracy wkładał w to, bo wychodziła znakomicie tutaj. Wszyscy się fascynowaliśmy tym. Brakuje nam tych ludzi po prostu. To jest ogromna strata dla nas, dla tego małego środowiska.
No, obaj byli bardzo dobrymi ludźmi, nie tylko angażowali się tu w życie parafii, w pomoc taką, jak przy każdej parafii jest potrzebna, przy remontach czy przy jakichś innych rzeczach, ale to byli życzliwi ludzie także dla swoich sąsiadów.
Próbujemy się z tym oswoić, próbujemy to przegadać, próbujemy to jakoś zracjonalizować, bo każdy z nas chce żyć dalej. Dla osób, które nie były też spokrewnione z tymi osobami, które zginęły, może nie jest to takie aż żywe, aż tak mocne. Może po prostu czujemy lęk przed tym, żeby po prostu nie zadziało się to już nigdy więcej. A dla tych, którzy żyją w tej miejscowości, to jest to trudne pod tym kątem, że po prostu ludzie, których znają, nagle ich już nie ma. Już nigdy więcej nie powiedzą cześć, jak się masz, co u ciebie słychać. Nie pogadają po mszy.
Śmierć to dramat rodziny, ale równocześnie symbol. To ofiara, której by nie było, gdyby nie okrutna wojna za wschodnią granicą Polski. Toczona w imię chorej chęci rządzy panowania jednych nad drugimi, z pogwałceniem godności człowieka, wolności i prawa narodu ukraińskiego dla niepodległego bytu. To ofiara, która jest wezwaniem dla całego świata o pokój i zwykły szacunek do człowieka. Niech ta ofiara przyczyni się do wzajemnej solidarności Polaków, ich jedności i wspólnego działania, bo tylko to może być pociechą i nadzieją, że taki dramat nigdy więcej się nie powtórzy. Bo tylko to sprawi, że ta ofiara nie będzie daremna.
Spróbujemy jakoś zmierzyć się z tą traumą i przeżyć to wszystko, chociaż myślę, że gdy po pogrzebach to wszystko ucichnie, dziennikarze rozjadą się do swoich miejsc, służby tak samo, wtedy będzie można jakoś spokojnie, powoli wracać do normalnego życia, czy spokojnie porozmawiać. Każde słowo skierowane do tych, którzy ponieśli te straty, nawet banalne, że współczuję ci, staram się być z tobą w tych trudnych momentach, ten ból i to rozstanie złagodzi. No bo tylko tak możemy pomóc. Po tym incydencie tak naprawdę to trzeba powiedzieć, no wszystko się może zdarzyć, no ale... Miejmy nadzieję i będziemy się gorąco o to modlić, żeby tej eskalacji nie było, żeby nikt więcej już życia nie stracił.
Czekamy na autobus. Cofajcie się do tyłu skarby, bo muszę to miejsce obejrzeć. Ja zamknę, nie pójdę sprzątać waszą klasę.
Podejmuję swoją pracę, skupiam się na obowiązkach. Staram się żyć normalnie, staram się zadbać o siebie, żeby można było zaopiekować się tym dzieckiem z kolei w dobrej formie i służyć mu tą pomocą i realizować swoje zadania w dalszym ciągu.
Do widzenia, no jedzie już autobus, ustawiajcie się ładnie.
U nas nie ma zgody na wojnę. My chcemy żyć w pokoju, ale nie mamy na to wpływu. Jedyny wpływ, na co mamy, to na to, żeby w sytuacji zagrożenia jeden drugiemu był człowiekiem. I tego doświadczamy. Naprawdę możemy wszyscy na siebie liczyć.
Papier, kamień, nowy, cel.
Nie, bo rok, no, mieszane było.
Nie, bo kamień zabiera nożyczki.
A ty miałeś papier. A papier owija, a nożyczki i stół. Idziemy. Papier.
Idziemy.
No tak. O to chodzi. Do widzenia. Do widzenia.
Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.